Jesteście gotowi? Myślę, że jak wszyscy tutaj jesteśmy, mamy takie pragnienie i marzenie żyć zwycięskim życiem w Chrystusie. Jesteście ze mną? Tak? Powiedziałam, że będę dużo nauczał na temat osoby Ducha Świętego, na temat uczenia się słuchania Jego głosu i Jego prowadzenia. I dzisiaj będę kontynuował ten temat i chciałbym, żebyśmy byli bardzo uważni i nie pozwolili się rozproszyć, dlatego że to, czym będę się chciał dzielić, to jest pewna fundamentalna rzecz. Jeśli nasze serce to zrozumie, to będzie nam łatwiej funkcjonować w chrześcijańskim życiu i zrozumieć miejsce, w którym jesteśmy. Wiecie, każdy z nas jest w drodze i na drodze. Amen? Każdy z nas jest w drodze i na drodze. Otwórzmy sobie 5 Mojżeszową, 8 rozdział. I żeby złapać kontekst, przeczytamy tam kilka wierszy, ale żebyśmy mieli kontekst tego. Wiecie, Stary Testament, kiedy studiujemy i rozważamy dzieje Izraela, możemy się bardzo wiele nauczyć o Bożych drogach, w jaki sposób Bóg funkcjonuje. Pamiętamy te słowa z Księgi Izajasza, kiedy Pan powiedział do swego ludu: moje myśli nie są waszymi, ani moje drogi nie są waszymi. Więc potrzebujemy mieć takie zrozumienie, że Bóg porusza się swoją drogą, i my potrzebujemy zrozumieć Boże drogi po to, żeby na te drogi wejść i spotkać się z Bogiem i poddać się pod Jego prowadzenie. Kontekst tego. Izrael jest w Egipcie w niewoli i Bóg mówi do nich przed wyjściem: napożyczajcie sobie masę bogactw. Więc a on powiedział, że da taką przychylność w sercu Egipcjan i oni wam pożyczą. Więc oni wzięli z Egiptu masę złota i masę srebra. I jest tam powiedziane: i tak złupili Egipt. I wyszli z tym. Bóg w suwerenny sposób rozdzielił morze i przeprowadził swój lud, a kiedy wróg chciał go dopaść, zamknął morze i zniszczył całą armię egipską. To było bardzo spektakularne doświadczenie. I oni trafili na pustynię. Po 3 dniach zaczęli marudzić. I kiedy myślę o tym, że wystarczyło tylko 3 dni do narzekania, jestem zadziwiony. Wiecie czym? Naturą człowieka. Dlaczego narzekali? Nie było wody. Wiecie, na pustyni najcenniejszą rzeczą jest woda. Amen. Więc kiedy narzekali, Bóg w suwerenny sposób dał im wodę ze skały. Mojżesz uderzył laską w skałę, wypłynęła woda. I jest napisane, że ta skała towarzyszyła im w całej wędrówce na pustyni. I ona symbolizowała Jezusa Chrystusa. I to jest w 1 liście do Koryntian. Zwróćcie uwagę, że kiedy Bóg ich wyprowadził na tą pustynię, starał się im zabezpieczyć wszystko. Nie musieli się martwić o wodę i cały czas woda z nimi była. Zapiski żydowskie mówią, że oni odłupali tą skałę i ciągnęli ją za sobą przez całą wędrówkę na pustyni, dlatego że z tej skały bez przerwy wypływała woda. Kiedy nie mieli co jeść, Bóg dał im mannę z nieba. Wiecie, to jest fajnie jeść jedną rzecz, jeden dzień, drugi dzień, trzeci, ale potem już masz dosyć. Chciałbyś coś innego, nie? A nic innego nie było. Kiedy wyszli z tym bogactwem, powiem wam, na pustyni nie ma marketów, nie ma sklepów, więc tak naprawdę to było bezużyteczne. Co oni z tym zrobili? pierwszą rzeczą, którą zrobili, to odlali sobie złotego cielca. Wiecie, to o czymś mówi. Odlali sobie cielca, który został potem zniszczony, więc stracili ten majątek. Część tego majątku osobistego stracili na zawsze. Z drugiej części oddali Bogu na budowę świątyni. I tam przynosili tyle, że było bardzo dużo. I w końcu Mojżesz zatrzymał to. Więc jeszcze troszeczkę im zostało. Czego Bóg ich uczył? Chciał ich nauczyć. Będziemy czytać tu. Drugi wiersz. Zachowaj w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Nam się często wydaje, że Panie, ja chcę być Tobie posłuszny. Chcę żyć w Twojej woli. Wypełnię Twoją wolę w swoim życiu. I to jest coś, co wypływa z nas i jest prawdą. Ale kiedy przychodzą trudności, kiedy nasze oczekiwania nie są spełnione, kiedy nawet mamy obietnicę i ona nie spełnia się w naszym czasie, według naszego czasu, według naszego zegarka czy kalendarza, niektórzy zaczynają narzekać, niektórzy tracą wiarę i odrzucają to i mówią, że się pomylili i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przychodzi trudność i jesteś w ucisku i w doświadczeniu, wychodzi z ciebie prawda, z twego charakteru. Ja byłem w miejscu i cieszyłem się, że Bóg załatwił w moim charakterze bardzo wiele rzeczy. Ale kiedy byłem w miejscu presji, ze mnie się wydobywało coś, że ja byłem przerażony. I powiedziałem Panu tak, ja mówię, Boże, skąd to się wzięło? Przecież tego nie było. A Pan powiedział, Synu, to zawsze w Tobie było, tylko teraz wychodzi na wierzch. Widzisz, kiedy coś jest po Twojej myśli, wszystko gra, to gdzieś tam głęboko siedzi, ukryte, to jest żużel. Natomiast kiedy coś nie idzie według tego, jak ty myślisz, to się wydobywa z ciebie automatycznie. I Bóg chce to załatwić. Bóg dla swego ludu mówi tak, chce cię ukorzyć i doświadczyć, żeby poznać, co jest w twoim sercu. Czyli chce poznać twoje motywacje, twoje serce. Dlaczego Bóg w taki sposób to czynił? Ze względu na dziedzictwo i na obietnicę, Bóg widział dziedzictwo Izraela i ziemię obiecaną, którą dla nich przeznaczył. Oni tego nie widzieli, ale Bóg widział to i chciał ich tam zaprowadzić i dać im to. Ale wiedział, że w takim stanie, jeśli oni tam wejdą do miejsca obfitości, to znając ludzką naturę, zapomną o nim. Zwróćcie uwagę, że kiedy człowiek ma zabezpieczone wszystko, ma finanse, ma spokój, ma zdrowie, ma rodzinę, wszystko gra, biznes dobrze i się kręci, po co mu Bóg? Kiedy ludzie naprawdę zaczynają szukać Boga i naprawdę zaczynają się modlić? Wtedy, kiedy Go potrzebują, bo wiedzą, że jeśli On nie przyjdzie, to niektórzy mogą stracić wszystko, nawet życie. Czytajmy dalej. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Dlaczego Bóg to robił? Po to, żeby ich serce zrozumiało, że rzeczy ziemskie, że w cudzysłowie ziemski chleb to nie wszystko, jest potrzebne do życia. Że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyje będzie tym, co wychodzi z ust Pana, z ust Pana wychodzi słowo. Jezus chodząc po tej ziemi mówił tak, moje słowa są duchem i życiem. Kiedy On mówił, nic nie robił, nic nie mówił od siebie. Ale to, co mówił, uwalniał Ducha Bożego i w tym Słowie była obecność Pana, obecność Ducha i było życie, dlatego że Bóg jest życiem. On jest życiem i zmartwychwstaniem. Więc takie Słowo nawet może dojść do umarłego człowieka i ono wzbudzi go z martwych. Ono może wejść do twojej głębi, do twojej duszy, do twojego jestestwa i wzbudzić tam coś, co tobie się wydaje, że już umarło. Wzbudzić obietnicę. Dla Boga nie jest to problem, bo On jest wszechmogący. Bóg jest Bogiem cudów. Aby dać ci poznać. Widzicie, Bóg chciał ich wychować, dlatego że piąty wiersz mówi tak. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg ćwiczy siebie. Ja sprawdzałem inne tłumaczenia i sobie tutaj zapisałem takie tłumaczenie, które bardziej oddaje sens tego. Zrozum więc sercem, nie głową, że twój Bóg Jahwe wychowuje ciebie tak, jak człowiek wychowuje swego syna. Zrozum swoim sercem, że twój Bóg Jahwe wychowuje ciebie tak, jak człowiek wychowuje swojego syna. Wiecie, kto wychowuje syna? Ojciec. Kto wychowuje dzieci? Ojciec. To jest zadanie ojców, nie matek. A więc Bóg tu pokazuje, że ma charakter ojca i On wychowywał swój lud. Gdzie indziej jest napisane, że Izrael był jego, tak jakby był jego pierworodnym dzieckiem, synem. To była źrenica jego oka. Kiedy Jezus został ochrzczony w wodzie, wyszedł z wody, jest napisane, że Duch Pana zaprowadził go gdzie? Na pustynię. To Duch Boży go tam pociągnął i zaprowadził go. Tam był kuszony. Co jest na pustyni? Powiem ci, na pustyni Izrael był uzależniony od Boga. Wiecie, on był w miejscu, gdzie nie mogłeś dojść do wody, jeśli nie wiedziałeś, gdzie ona jest. Bez wody nie ma życia. Jest napisane, że oni nawet ubrań nie potrzebowali kupować, bo Bóg sprawił, że oni wyszli z Egiptu i wszyscy byli zdrowi. Nie było wśród nich chorych i ułomnych, jest napisane. Ciekawe. Ale przed wyjściem spożyli paschę. Ich odzież przez tyle lat nie została zniszczona. To jest niesamowite. Powiem wam. Oni żyli bez przerwy w spektakularnym cudach. Widzieli to. I Bóg, który miał pragnienie zaprowadzić ich do dziedzictwa, dać im w dziedzictwo, tam była obfitość. Na pustyni jesteś uzależniony. Po podzielę się z wami pewnym świadectwem, przez które Bóg nas przeprowadził. Ja dzisiaj mam zrozumienie tego, tej drogi. Wtedy, kiedy przechodziliśmy przez próbę, nie miałam zrozumienia. Wiedziałam, że Bóg wyprowadza mnie z zakładu pracy. Wiecie, ja miałam dobrą posadę, byłem kierownikiem, zarabiałam niezłe pieniądze, zawsze powyżej średniej krajowej. Mogłem sobie spokojnie żyć. Ale wiedziałem, że Bóg pragnie, że powołuje mnie do służby. Więc wiedziałem, że przyjdzie dzień, że to zostawię. W końcu to zostawiłem. Mieliśmy warsztat, dlatego że to ja byłem zamiłowany z zamiłowania samochodowy wraz z siostrzeńcem. Wszystkie nasze oszczędności przeznaczyliśmy po to, żeby to kupić. I siostrzeniec wyjechał do Stanów Zjednoczonych na zieloną kartę. Ja w konsekwencji, żeby nie przedłużać sprawy, musieliśmy to sprzedać. Przyszedł człowiek, który powiedział, że chce to kupić i będzie tam pracował. Ale powiedział tak, połowę dam wam w gotówce, drugą połowę wam spłacę w ratach. Ja powiedziałam, dobrze, zgodziliśmy się na to. Więc tą część, którą otrzymaliśmy w gotówce, ja natychmiast przekazałem siostrzeńcowi, bo to była jego część. A potem się okazało, że on nie ma z czego nam spłacić. A to była kwota, gdzie mogliśmy przez rok żyć. Więc pozostała tylko renta mojej żony, która wystarczyła tylko na opłatę mieszkania. Mogliśmy zrobić wtedy dwie rzeczy. Kiedy dowiedzieliśmy się, że on nie ma z czego spłacić, mogliśmy pójść do sądu i wygrać sprawę. Ale ja wiedziałam, że to nie jest właściwe. Ja szukałam Boga wtedy. Widzisz, kiedy jesteś w trudnej sytuacji, to naprawdę zaczynasz szukać Boga. Jeśli chcesz żyć w Jego boli, to zaczynasz Go szukać. Czego szukasz? Słowa, zrozumienia. Tego słowa rema, żeby Bóg przemówił. Co mam zrobić, Panie? Więc szukałem. Bóg zaprowadził mnie do Ewangelii Łukasza, gdzie jest napisane, że jeśli ci ktoś zabiera szatę, zostaw mój płaszcz. Jeśli ktoś od ciebie pożycza, nie żądaj zwrotu. To było trudne. Więc musiałam podjąć decyzję. Powiedziałam, Panie, odpuszczam mu. Rezygnuję i nie pójdę do sądu. Niedługo potem Pan dokładnie przekonał o tym moją żonę. Więc powiedzieliśmy, musimy uwolnić tych ludzi od grzechu. Ten mężczyzna zaczął nas unikać. Kiedy spotkaliśmy się z żoną jego, ona się rozpłakała, trudno jej było to przyjąć. Powiedziałam, uwalniamy was od tego. Myślę, że ze wstydu wyjechali z Wrocławia. Pojechali do innego miasta. On tam założył warsztat samochodowy, który zbankrutował i słyszeliśmy tylko o komornikach. To się działo, to się nie stało za miesiąc. Ale kiedy byliśmy w tej próbie, że nie mieliśmy pieniędzy, powiem wam, że kiedy brakuje ci rzeczy egzystencjonalnych, to naprawdę szukasz Boga. To wtedy naprawdę zaczynasz się modlić. To nie jest już zabawa. Powiedzieliśmy tak, nie będziemy nikogo prosić o żadną złotówkę i nie będziemy nikomu mówić, że nam brakuje. A ja powiedziałam Bogu tak, Panie, jeśli powołałeś mnie do służby, ja byłem posłuszny. Jeśli Ty nie zabezpieczysz nam rachunków, zostawiam służbę i mogę pójść na ulicę zamiatać. Będę miał kontakt z ludźmi. Doświadczyliśmy kilka razy spektakularnego cudu dla nas, że w skrzynce na listy była koperta zaadresowana na nasz adres, a w środku były pieniądze, które wystarczały na opłatę jednego rachunku, który był najbliżej do zapłacenia. Żyliśmy na styk. Myślicie, że to jest łatwo? Wszyscy chcemy chodzić w wierze, tak? Jeśli chcesz żyć w wierze, będziesz w miejscu, gdzie nieustannie będziesz potrzebował cudu. I tak trwało od jednego rachunku do drugiego, od miesiąca do drugiego miesiąca. Bóg był wierny, dawał minimum i nic więcej. Aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przekazań, czy nie. Ja mogłem się zgodzić i mogliśmy tak, pójdziemy do sądu i wygramy sprawę. I w końcu prędzej czy później prawdopodobnie odzyskamy te pieniądze. Bo oni mieli prywatne mieszkanie. I ewentualnie komornik zajmie im mieszkanie i my swoje odzyskamy. Aby dać ci poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Kiedy najłatwiej usłyszeć? Jak myślicie, dlaczego Bóg Ojciec zaprowadził swego Syna na pustynię? Powiem wam, na pustyni nie masz do kogo ust otworzyć. Jedyną osobą jest Bóg. A więc kiedy masz zamkniętą buzię i nie masz do kogo mówić, jest cisza, nie ma ludzi, nie ma hałasu, nie ma pośpiechu. Nawet żebyś miał pełny portfel tam, to i tak ci to psu na buty. Więc co robisz? Łatwiej jest usłyszeć, kiedy szukasz. Łatwiej ci jest usłyszeć. Jesteś zdeterminowany, żeby usłyszeć. Nie masz nic innego poza tym Słowem i Świętym Duchem. Nic innego nie masz już. Wszystko straciłeś. Można by powiedzieć tak, twoje życie wtedy jest uzależnione od Boga i wtedy się zastanawiasz, Boże, czy ty to wszystko widzisz? Czy widzisz, co ja przeżywam, co my przeżywamy? Jak się czujemy w tym? Szukamy, nie słyszymy. Powiem wam, dla duszy to jest koszmar. Bardzo często. I możesz zrobić dwie rzeczy. Albo dać se z tym wszystkim spokój i pójść własną drogą. Jak większość. Albo podjąć decyzję i powiedzieć nie, nie pójdę taką drogą jak wszyscy. Będę ci ufał. A jak nie przyjdziesz z odpowiedzią, szybciej się spotkamy. Wiecie, co w ten sposób Bóg czyni? Po pierwsze sprawdza twoje serce. Uwalnia cię od wszystkich bożków. A Jezus staje się Panem. Bo wtedy to słowo staje się pierwsze. Idziesz na tą pustynię i szukasz, spędzasz czas. Nie masz pracy, nie masz nic. Rachunek leży na stole. A żona nie ma za co kupić jedzenia, żeby włożyć do garka. Więc oczekujesz cudu. Nie masz wyboru. Wiecie, kiedy cud przychodzi? 11:59. Bóg zawsze zdąża na czas. Ja dzisiaj, mi jest łatwo o tym mówić i z uśmiechem to wszystko mówię, ale wtedy mi nie było do śmiechu. I myślisz, co to będzie dalej. Zrozum więc sercem, że twój Bóg Jahwe wychowuje ciebie, tak jak człowiek wychowuje swego syna. Dlaczego Bóg chciał wychować swój lud Izraela? bo chciał go wprowadzić do miejsca obfitości. Widzisz, kiedy dłuższy czas zmagasz się i nie masz prawie nic, to coś w tobie umiera. Coś w tobie umiera. Kiedyś moim bożkiem był samochód. On był pierwszy, a potem była rodzina. Taka była prawda. Więc Bóg doprowadził nas do takiego miejsca, że ja samochód chciałem zepchnąć do Odry. Nasz zakład był na terenie, na nadbrzeżu. Prawie go daliśmy za darmo. Widzisz, kiedy jesteś w trudnej sytuacji i naprawdę chcesz żyć w woli Bożej, to szukasz jakiejś mądrości, szukasz Jego słowa. Chcesz zrozumieć, co się dzieje, dlaczego tak jest, dlaczego wołam Boże i nie odpowiadasz. A kiedy masz doświadczenie, że w świadomy sposób chcesz być posłuszny Słowu i na to się decydujesz, to oczekujesz, że Bóg to widzi i ci wynagrodzi w jakiś sposób to posłuszeństwo twoje. I nie widzisz tego od ręki, od razu. Więc się zastanawiasz, co robisz źle, może coś jest nie tak. Więcej rzeczy nie rozumiesz, niż rozumiesz. I nie masz z tym do kogo pójść. I pozostaje ci jedna osoba. Więc szukasz Jego obecności desperacko, żeby zrozumieć. Szukasz jakiegoś słowa ożywionego, słowa rema dla siebie. Bo wiesz, że jeśli to nie przyjdzie, to nie wiadomo, co będzie dalej. Żyjesz na krawędzi. Wiecie, jeśli ktoś jest sam, to jest łatwiej. Ale jeśli masz żonę, masz rodzinę, masz dom, to już nie jest tak łatwo. To jest to trudniejsze. Szesnasty wiersz. Na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić to ku dobremu. W tym czasie Bóg dawał mi do ręki świadectwa różnych ludzi. Słyszałem, czytałem. Na przykład czytałem świadectwo człowieka, prowadził biznes, dobrze prosperujący biznes i w końcu padł ten biznes. Zbankrutował. Z bogatego człowieka nul, zero przyszło. W doświadczeniu zaczął szukać Boga. Nawrócił się. I w tym doświadczeniu zaczął szukać Boga, mądrości Bożej. I on powiedział, że Pan skierował go do Księgi Przysłów. Wiecie, że Księga Przysłów ma 31 rozdziałów przypowieści Salomona. I on zaczął studiować w każdym dniu jeden rozdział. Robił to przez lata. I zaczęło przychodzić objawienie do niego. Mądrość z nieba. I zaczął to objawienie wprowadzać w swoje prywatne życie i w biznes. I Pan zaczął błogosławić mu i biznes zaczął wzrastać. I on potem stał się na nowo bogatym człowiekiem. Ale widzisz, miał wdzięczność dla dawcy. I taka była różnica. I on zrozumiał, że to nie jego mądrość przyniosła mu bogactwo. To Bóg mu to dał. Widzisz, jest różnica, kiedy sam coś zdobędziesz. A jest różnica, kiedy wiesz, że otrzymałeś łaskę z nieba i wtedy masz wdzięczne serce. To jest zasadnicza różnica. To świadectwo trafiło do mnie. Ze względu na to, że Bóg nie ma względu na osobę, pomyślałam sobie tak, jeśli dał to Jemu, równie dobrze może dać mnie, bo nie ma względu na osobę. A więc uwierzyłem i zacząłem robić to samo. Codziennie studiowałem jeden rozdział przez lata, a potem zobaczyłem, że w tłumaczeniu tysiąclatki jest Księga Syracha. I byłem zszokowany, ile tam jest mądrości. A niektórzy mają tradycję nie wiadomo jaką i mówią, to jest B. To jest głupota. Widzisz, kiedy jesteś na pustyni, oczekujesz cudu. W jaki sposób Bóg najczęściej to czyni? Porusza czyjeś serce. Przemawia do kogoś, kto coś ma i ta osoba przychodzi i daje. Dla ciebie to jest cud. Słyszałem świadectwo pewnego Bożego męża. Przechodzili przez taką próbę. Przyszły święta wielkanocne. Wiecie, na święta wielkanocne zastawia się stół. I w te dwa razy, te święta Bożego Narodzenia, które niedawno były, i te święta wielkanocne, zasady jest większa obfitość jedzenia na stole, prawda? To są szczególne dni. A oni nie mieli nic. Ale powiedział żonie, zastawimy stół. Udekorowali tawlerze, sztućce. Mieli dwójkę dzieci. I powiedział, usiądziemy i podziękujemy Bogu za obfitość, jaką mamy w Nim. I zaczęli się modlić i dziękować przy pustym stole. I ktoś zaczął pukać do drzwi. I żona chciała wstać i pójść otworzyć, a on ją zatrzymał. Mówił, nie, najpierw skończymy modlitwę. Skończyli modlitwę. Żona poszła otworzyć drzwi i tam pełen kosz żarcia był. Co robisz? Oddajesz chwałę Bogu. Dlaczego? Bo widzisz Jego wierność, Jego troskę, widzisz cud. Bo nikt nie wiedział, że oni nic nie mają. My mamy w głowie taką wiedzę, że Bóg jest Bogiem cudów, ale nie doświadczamy tego często. Wiecie dlaczego? Bo nie wierzymy tak naprawdę. W 2000 roku miałem przywilej z taką grupą ludzi jeździć po Polsce i wstawiać się w różnych miejscach w modlitwie. Byłem wtedy jedyną osobą z Wrocławia. I byliśmy w różnych miejscach w Polsce. I pamiętam, w takim miejscu byliśmy i lider tej grupy powiedział, będziemy się tutaj wstawiać za kraj. O ingerencję Boga. Prawie wszyscy ludzie, dziś widziałam, że Duch spoczął na nich i oni zaczęli jakby zradzać to, zaczęli płakać prawie przed Bogiem. To było w maju w 2000 roku, a we mnie tego nie było. We mnie było uwielbienie. Sobie myślę, czy coś ze mną jest nie tak? Oni wszyscy prawie płakali, a ja wielbiłem Boga i byłem z radością. Czyli zupełnie nie pasowałem do tego zgromadzenia. I zacząłem pytać, mówię, Panie, dlaczego we mnie tego nie ma? I Pan mi odpowiedział, powiedział, synu, ty ty wygrałeś swoją wojnę, teraz oni muszą wygrać. Ja nie rozumiałam, co Bóg chce mi powiedzieć. Powiedziałam, nie rozumiem tego. I Pan powiedział, dla ciebie przyszedł czas życia w moim zwycięstwie. Ja sobie to zapisałem. Ja dalej nie bardzo rozumiałem, co Bóg powiedział. Ale zobaczyłem, że to był moment przełomu. Od tego czasu to my jesteśmy tymi, którzy dają, pukają do drzwi i dają, a nie oczekują. Czy rozumiecie, co chcę przekazać przez to? Czy to się stało za rok? 17 lat Bóg nas prowadził. Ja osobiście potrzebowałem 17 lat z Bogiem, żeby mnie wychować. Czy to długo? Długo. Dzisiaj mi się śmiać z tego chce, ale wtedy mi nie było do śmiechu. Wprowadził mnie w dziedzictwo. Potem zrozumiałem całą tą drogę, po co to Bóg robił. Przypominałem sobie wiele rzeczy z mego osobistego życia. Pan przypominał mi ordynację, na której byliśmy z żoną w Koszalinie. Niektórzy z was byli wtedy. Nie wszyscy, ale niektórzy byli. I człowiek, który prorokował nade mną, dwa razy powiedział, mąż mądrości, mąż mądrości. I ja zapamiętałem to, musiał to zobaczyć. Powiem wam, skąd to przyszło. 29 lat temu byłem w katedrze wrocławskiej. Tam była cisza, spokój, półmrok. W prawej nawie jest taka kaplica. Ona się nazywa Kaplica Najświętszego Sakramentu i tam jest klęcznik. Ja lubiłam tam nieraz chodzić, kiedy była cisza i spokój, uklęknąć, żeby się modlić. I kiedyś tak byłem właśnie tam. I nagle usłyszałem po prostu to, nie otwierając oczu, że Pan przede mną stanął i zadał mi pytanie, co chcesz, abym dla ciebie zrobił? Wcześniej czytałem o Salomonie. Pierwsza myśl, kasa. Powiem wam dlaczego. Bo żyliśmy na styk. Ale wiedziałem, że to przed Panem jest niewłaściwe. Druga myśl, że chciałbym przyprowadzić do ciebie bardzo wiele ludzi, ale też wiedziałam, że jakby nie mam tego, jakby namaszczenia, w cudzysłowie, tego typowo ewangelisty. Więc powiedziałam, Panie, proszę Cię o mądrość. I nic więcej nie usłyszałem. I wiecie, od czego Bóg zaczął? Dał mi w ręce to świadectwo tego człowieka. I zrozumiałem, że Bóg odpowiedział, ale wzbudził we mnie pragnienie. Ale ja musiałem dzień w dzień brać rozdział z Księgi Przysłów i studiować, rozważać. Zobaczyłem, że jeśli Bóg mówi, daję ci, to oznacza, że chce z tobą współpracować. Izrael nie nauczył się tej lekcji. Całe pokolenie wymarło na pustyni. Czekała na nich ziemia obiecana Kanaan z całym bogactwem. Mieli obietnicę. Bóg ich prowadził. Bóg dał im słowo, że to jest dla nich. Nie skorzystali z tego. Dlaczego? Nie nauczyli się czegoś. Dopiero następne pokolenie. I kiedy następne pokolenie stanęło na granicy, to Mojżesz przypomniał tą całą drogę i powiedział: zapamiętajcie tą drogę, którą żeście szli, którą Bóg was prowadził. Bo jeśli nie zrozumiecie tego, to wejdziecie do miejsca obfitości i bardzo szybko zapomnicie o Bogu. Ludziom, którym dobrze się powodzi, oni nie bardzo chcą słyszeć Ewangelię. Oni mówią tak: ja wierzę w Boga, co ty chcesz ode mnie? Wszystko jest okej. Bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, zaniedbując Jego przekazania, prawa, ustawy, które dziś nadaje. Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał. Gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, serce Twoje nie stało się wyniosłe. Oraz abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Prowadził Cię przez tą wielką, straszną pustynię, gdzie były węże jadowite, skorpiony, przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla Ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił Cię manną, której nie znali Twoi ojcowie, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, ale w przyszłości obrócić Ci to ku dobremu. Abyś nie mówił w swoim sercu: moja siła i moc zdobyły mi to bogactwo. Kiedy myślę o tym wszystkim, powiem wam, co widzę. Miłość Boga jako Ojca do człowieka. Ojciec, który kocha swoje dziecko, będzie je wychowywał. Czy wychowanie jest zawsze przyjemne? Nie. Z zasady jest nieprzyjemne. I myślę, że każdy z nas ma jakieś doświadczenie w tym miejscu. To dlaczego kochający ojciec to zrobi? Dla dobra dziecka. Czy dziecko rozumie to? Nie. Ale kiedy to dziecko zrozumie? Kiedy będzie dorosłe i samo będzie miało dziecko. Wtedy zaczyna coś kumać. Wtedy zaczyna już coś rozumieć. I wtedy zaczyna myśleć: byłem głupi czy głupia, że wierzgałem zbyt długo. Nie pozwalałem na to, na to, na to. Ja byłem bardzo niezależnym dzieckiem. I pewne konsekwencje do dzisiaj tego ponoszę. A rodzice chcieli mnie ujarzmić, a ja się nie pozwoliłem. Ale kiedy jesteś na pustyni, powiem ci, tam nie ma sklepów, nie ma telewizji, nie ma internetu, nie ma nic. Tam nie ma ludzi. Więc nie masz do kogo ust nawet otworzyć. I kiedy uczniowie pytali się do Jezusa: i Panie, naucz nas modlić się. To co im Jezus powiedział? Idź do komory, zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca, który jest w ukryciu. A Ojciec, który jest w ukryciu, odpłaci Tobie. Idź do swojej komory i zamknij za sobą drzwi. Bóg Ojciec zaprowadził swego Syna na pustynię. I kiedy wróg przyszedł z kuszeniem, wiecie, kiedy pościsz, to twój duch powstaje, a umiera cielesność. Więc bardziej jesteś wrażliwy na rzeczy duchowe. Więc łatwiej ci coś odebrać ze sfery ducha. Można być duchowym wierzącym, albo można być cielesnym wierzącym. co zrobił wróg, gdy skończył się post Jezusa. Ja wierzę, że w tym czasie na pustyni Bóg mówił do swego Syna. Widzisz, kiedy nic cię nie rozprasza, w ciszy można bardzo wiele usłyszeć. W ciszy możesz nauczyć się rozpoznawać głos. Możesz nauczyć się rozpoznawać źródło tego głosu. Bo kiedy Pan mówi, to w Jego słowach jest Jego duch i życie. Tam nie ma zamieszania, nie ma niepewności. W Jego słowach wychodzi duch Pana i duch dotyka ducha pokojem, radą. Nie na darmo Jezus jest nazwany doradcą. Ostatnio dzwoniła do mnie po świętach pewna osoba wierząca, wolnego zawodu, i powiedziała do mnie tak: chcę łożyć na Ewangelię, ale nie mam przełomu. Czy możesz mi coś poradzić, pastorze, modlić się? Ja powiedziałam, no w sferze finansowej, ja powiedziałam, to wiesz co, mamy takie kasety, ja mam z nauczaniem na temat finansów, kup sobie je, przesłuchaj i potem spróbujemy porozmawiać i znajdziemy problem. A ona mi przez telefon mówi tak: ja już to wszystko wiem. Już nawet przeczytałam wszystkie książki na ten temat. Ja powiedziałam, no to trudno mi w tej chwili tak na gorąco ci poradzić coś przez telefon. To powiedziała tak: to módl się do Boga, żeby Bóg dał ci to słowo wiedzy. Ja powiedziałam, dobra, to ci obiecuję, że tak zrobię. Powiedziałam, zadzwonisz po Nowym Roku. Jak będę w biurze, umówimy się i zadzwonisz. I powiedziałam tak: będę się modlił, to ci obiecuję. I jeśli Bóg mi coś da, to ci to przekażę. Jeśli będę wierzył, że to jest coś od Boga. No i na tym stanęło. I zacząłem się od razu prawie modlić. I ja wtedy nie wiedziałam dokładnie, czy to Bóg, czy nie. I takie głębokie wewnętrzne przeświadczenie. Niezależność, brak poddania w żadnym kościele nie jest. A odnośnie sfery finansowej, nie oddaję dziesięciny i nie daję ofiar. Nic pozytywnego. Ale Pan powiedział, powiedz jej, że mam dla niej błogosławieństwo. Pomyślałam sobie tak, ja muszę sprawdzić, że to rzeczywiście Bóg. Więc kiedy ona zadzwoniła w poniedziałek po Nowym Roku, powiedziałam, że modliłem się, wierzę, że coś mam, ale muszę to sprawdzić, więc zadam ci dwa pytania. Czy dzisiaj jesteś w jakimś kościele i jesteś komuś poddana? No i wyszło na to, że w żadnym. I mówi, byłam tam, byłam tam, byłam tam, dzisiaj nie jestem nigdzie. Czy jestem komuś poddana? Tak, Jezusowi Chrystusowi. Bunt aż świszczał przez telefon. I niezależność. Więc zadałem jej drugie pytanie. Czy jesteś wierna w oddawaniu dziesięciny i składaniu ofiar? I tak jakbym szpilką kogoś nakłuł. Zaczęła krzyczeć na mnie przez telefon. I powiedziałam, kobieto, czego krzyczeć? Ja nie jestem głuchy. I zaczęła mnie pouczać. Ja powiedziałam, kobieto, co ty chcesz ode mnie? Prosiłaś mnie o coś? Ja to zrobiłem. Przekazuję ci to, co wierzę, że Bóg mi dał. A ty zrób z tym, co zechcesz. Trzas słuchawką. Szkoda. Czy Bóg nie ma dla takich ludzi dziedzictwa? Ma. Ma. Ale nie nauczyli się jeszcze czegoś. Muszą zrobić kółko na pustyni. Czy rozumiecie to? Aż zrozumiesz w swoim sercu, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem wychodzącym z ust Boga. O czym tu jest mowa? Potrzebujemy, kochani, nauczyć się w czasach, w których żyjemy. Jeśli chcemy chodzić Bożą drogą, musimy nauczyć się słyszeć Boga. W świecie duchowym jest wiele głosów. Kiedyś przychodzili do mnie ludzie i mówili tak: Bóg mi powiedział to i to. Co ty o tym sądzisz? Ja mówię, ja z Bogiem nie dyskutuję. I po rozmowie jest. Jeśli Bóg ci powiedział, to po co do mnie przychodzisz? To ja nie mam prawa osądzać Boga. Teraz widzę, że już ludzie inaczej mówią, bo Boże, już się nasłuchali z moich ust tego. I teraz mi przychodzą i opowiadają świadectwo, jak Bóg ich prowadzi. Bóg mi pokazał, Bóg mi powiedział, Duch Święty mnie prowadzi. Ja mówię, jeśli tak dokładnie słyszysz Boga, to dlaczego w tej dziedzinie nie słyszysz? Ja mówię, ja nie neguję, że widzisz coś, że masz obrazy, masz wizje, masz sny i słyszysz głosy. Nie neguję tego. Nie neguję cię, że Duch cię prowadzi. Tylko jaki? Jako Kościół, jako ciało Chrystusa, Jezus powiedział, moje owce znają mój głos i idą za mną, za obcym nie pójdą. Dlaczego? Bo potrafią rozpoznać. Kiedy, to jest Mateusza 4 rozdział, przystąpił do niego kusiciel i rzekł, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz i tak dalej. Widzicie, wróg zrobił jedną rzecz. Chciał podważyć synostwo. To mi mówi, że jeśli chcesz wejść do swego dziedzictwa, potrzebujesz pozwolić, żeby Jezus, czyli Słowo, zaprowadziło cię i przed Ojca, do Ojca i przedstawiło ci Ojca. Bo Ojciec nadaje tożsamość. To Ojciec nadaje tożsamość. Jeśli wróg okradnie cię z tożsamości syna, to nie za wiele weźmiesz z dziedzictwa, pomimo że jesteś dziedzicem Jego Królestwa i współdziedzicem Jezusa Chrystusa. Jezus skończył post, więc poczuł głód w ciele. Kiedy wiesz, że kończysz, że długi post ma być koniec? Ciało zaczyna na nowo żądać jedzenia. Czujesz głód. W tym czasie Jezus nic nie jadł. Więc wierzę, że tam się dobrze nauczył na tej pustyni rozpoznawać głos swego Ojca. Przystąpił do niego kusiciel, rzekł, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Czy myślicie, że diabeł nie wiedział, że Jezus jest Synem Boga? Wiedział. Myślicie, że on nie wiedział, w jaki sposób Jezus się począł? Wiedział. Zrobił wszystko, żeby go skusić, żeby zafunkcjonował jako Bóg na ziemi. A Jezus powiedział na to nie. I co odpowiedział? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Można by powiedzieć, zacytował dokładnie diabłu to, co Bóg przez Mojżesza powiedział do ludu Izraela na pustyni przed wejściem w dziedzictwo. Kiedy Jezus funkcjonował, widzicie, on powiedział tak: sam od siebie nic nie mogę. Jeśli chcemy nauczyć się chodzić z Bogiem i wypełnić Jego wolę w naszym życiu, potrzebujemy dojść do takiego miejsca zrozumienia, nauczyć się słuchać Jego głosu, słyszeć Jego głos, a potem pójść i zrobić. Ten świat, kochani, kręci się coraz szybciej. Powiem wam, w niewłaściwym kierunku. Dzisiaj jesteśmy bliżej końca niż byliśmy wczoraj. Kiedy patrzę na to, co się dzieje na ziemi, to mówię tak, zbliżamy się do wielkiego finału. Kiedy widzicie pośród siebie ludzi i chcecie coś zrobić, często słyszycie, nie mam czasu. Więcej go nie będzie. Bóg w swojej sprawiedliwości dał każdemu z nas 24 godziny. Więc jeśli tyle dał, to wiedział, że to wystarczy na wszystko. Amen? Na wszystko. Powinno wystarczyć. Na pracę, na rodzinę, na społeczność z nim, na służbę, na wszystko. Fascynuje mnie osoba Jezusa. Wiecie dlaczego? To była osoba. Widzicie, to pokazuje, jak człowiek we właściwej relacji z Bogiem może funkcjonować i co może zrobić. Napełniony Duchem Boga, tym samym, którego myśmy przyjęli. Pomyślcie przez chwilę. Otrzymaliśmy dokładnie tego samego Ducha, którym był wypełniony Jezus Chrystus. Tak jak On się narodził z Boga, tak przez Słowo, tak samo my narodziliśmy się z Boga przez Słowo, przyjmując Słowo. Więc co może zrobić człowiek narodzony z Boga, wypełniony Duchem Świętym, we właściwej relacji z Bogiem? Pomyślcie przez chwilę. Jezus powiedział, nic od siebie nie mogę. Mówię tylko to, co słyszę, że Ojciec mówi do mnie, tylko to przekazuję, nic więcej. Czynię tylko to, co widzę, że Ojciec czyni i nic więcej. I chodził po tej ziemi bez stresu, bez lęków, bez napięć. Nie martwił się o kasę, o jedzenie. Żył w królestwie i pokazał, jak ono funkcjonuje. I pokazał człowiekowi, że to królestwo ma moc zaspokoić każdą potrzebę człowieka. Nawet jeśli będzie potrzebny spektakularny cud, cóż to jest dla Ojca? Dlaczego Jezus mógł tak funkcjonować? Bo wiedział, kim jest Jego Ojciec i wiedział, że On jest Wszechmogący i wiedział, że jest ukochanym Synem Jego. Żył bez poczucia winy. Powiem wam, grzech został załatwiony na krzyżu. Sprawa grzechu została załatwiona na krzyżu. Żyjemy w czasie łaski. Trudno jest słyszeć głos Pana, żyjąc pod prawem, w religii, mając poczucie winy i potępienia, mając złe wyobrażenie o sobie samym. Trudno. Ale kiedy wiesz, co On dla ciebie zrobił, wiesz, kim cię uczynił, wiesz, co dla ciebie przygotował, wiesz, czym cię obdarował, możesz żyć inaczej. Masz taką możliwość. Ja potrzebowałem 17 lat. Czy to dużo? Może tak, może nie, nie wiem. Widocznie tyle było mi potrzeba. Więc nie możesz się porównywać ze mną. I nie chciałbym, dzielę się tym z wami nie po to, żebyście się porównywali. Dzielę się z wami po to, żebyście zrozumieli, Boże drogi. Każdy z nas musi zobaczyć, w którym miejscu jest dzisiaj. I potrzebujesz wiedzieć, że jest dla ciebie dziedzictwo i ziemia obiecana. Jest to. Jezus zapłacił cenę za to. Ale jest droga do tego. Psalm 25 mówi: Panie, wskaż mi drogi swoje i ścieżek swoich naucz mnie. Widzicie, Dawid prosił i modlił się o to. Boże, naucz mnie, pokaż mi swoje drogi i naucz mnie swoich dróg. Innymi słowy, daj mi zrozumienie Twoich dróg. Panie, wskaż mi drogi swoje. Widzicie, my żyjemy na tym świecie, a Bóg mówi: moje drogi nie są waszymi. Ja myślę inaczej niż wy. Myślę inaczej niż wy. Bóg patrzy na twoje życie z perspektywy od momentu poczęcia do momentu odejścia z tej ziemi. I On ma całe twoje życie przed oczami. I ma pewien plan i dziedzictwo dla ciebie, powołanie i przeznaczenie. I On wie, widzi tą, zna tą właściwą drogę dla ciebie osobiście. Wie, którą drogą cię poprowadzić po to, żebyś mógł chwycić na tej drodze te potrzebne rzeczy, te potrzebne objawienia, które dadzą ci zrozumienie, które zmienią ciebie, zmienią twoje myślenie, po to, że kiedy wejdziesz do tego dziedzictwa i to się otworzy przed tobą, że po jakimś czasie nie powiesz i zapomnisz o nim, ale będziesz mieć zrozumienie w swoim sercu, że to tylko i wyłącznie z Jego łaski. Jeśli coś jest z łaski, to nie trzymasz tego kurczowo. Dlatego, że w ten sposób uczysz się, widzisz Bożą wierność, uczysz się zaufania i uczysz się wiary. I wtedy żyjesz w takim miejscu, że nawet jeśli Pan powie ci, daj wszystko, co masz, to dasz z chęcią, byś mieć radość. Wiesz dlaczego? Bo poznałeś swego Ojca. Boga obfitości. Boga cudów. Więc nie będziesz czegoś kurczowo trzymał. To jest moje. Będziesz wdzięczny za to, co masz. Ale będziesz wiedział, że to jest z łaski. Więc będziesz mieć wolne serce do dawania. Powstańmy, będziemy się modlić. O mój Boże, już tyle czasu minęło. Ojcze, dziękujemy Ci. Porozmawiaj troszkę z Bogiem. Może to dało ci zrozumienie. Ojcze, pomóż nam zachować, Panie, to ziarno, które Ty dzisiaj zasiałeś w nasze serca. Ojcze, modlę się o to głębokie objawienie Twoich dróg dla każdego, o zrozumienie Twoich dróg. Ojcze, modlę się o to do Ciebie. Widzisz, niezrozumienie sprawia, że wielu wierzących zagubiło się na swojej drodze z Bogiem, dlatego że nie rozumieli tego. Ojcze, dziękujemy Ci za wszystko. Panie, nakłaniaj nasze serca do szukania Ciebie. Niech Twój Duch, Panie, daje nam objawienie Twoich dróg i ucz nas swoich dróg. Panie, pomóż dojść każdemu do tego miejsca przeznaczenia, powołania, dziedzictwa, spełnienia i obfitości, jaką masz dla swojego ludu. Ty powiedziałeś, że chcesz się cieszyć pomyślnością swego ludu. Ojcze, dziękujemy Ci za to. Błogosławimy Ciebie. W imieniu Jezusa. Amen.